9,5 minuty po godzinie 11. No to jeszcze raz oficjalnie bardzo serdecznie witam Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny i behawiorystka.
Dzień dobry.
Lekarz weterynarii Marta Boruczkowska z Trójmiejskiej Kliniki Weterynarii w Gdańsku. Dzień dobry pani Marto.
Dzień dobry.
I człowiek, którego również państwo doskonale znają, czyli nasz kolega redakcyjny Wojtek Luściński. Pani Agnieszka w ubiegłym tygodniu już zapowiadała to dzisiejsze spotkanie.
Musi pan Wojtek musiał u nas być, a sam powie dlaczego, bo proszę państwa, Radio Gdańsk od nas się wszystko zaczęło.
Tak jest.
Tak,
to
rzeczywiście.
Jest historia, która wzruszała nas od pierwszego dnia.
Dzień dobry przede wszystkim.
Dzień dobry.
Tak, rzeczywiście. Historia 12-letniego Yorka Logana, która poruszyła nie tylko moje serce, ale także serca naszych słuchaczy, ale także innych redakcji, które tym tematem się zajęły, za co jestem również bardzo wdzięczny, bo takie tematy trzeba nagłaśniać i trzeba o nich mówić.
Powiedzmy tę historię, Wojtek, jeszcze raz, bo zaczęło się od wpisu na Facebooku, potem powstał artykuł na ten temat.
Tak.
I dotarliśmy do niezwykłych lekarzy, ale zanim o niezwykłych lekarzach, to wstrząsająca historia pewnego psa.
Tak, bo Logan trafił do Trójmiejskiej Kliniki Weterynaryjnej pod pretekstem ciężkiej choroby. No, okazało się, że ta ciężka choroba nie jest aż tak ciężka.
A przynajmniej nieśmiertelna.
I właściciele podczas wizyty u weterynarza zażyczyli sobie eutanazji psa na życzenie. Lekarz, który zajmował się zwierzakiem, po takim wstępnym badaniu stwierdził, że jednak tutaj nie ma podstaw do tego, aby tej eutanazji dokonać.
I chwała lekarzowi za to.
Więc szybko pobiegł do dyrektorki kliniki zapytać, co w tej sytuacji zrobić. Ta powiedziała bez mrugnięcia okiem, aby właściciele tego Yorka, 12-letniego Logana, zrzekli się praw do niego na rzecz kliniki. I tak zostało uratowane psie życie. Bo rzeczywiście tutaj ta bezduszność ludzi, którzy żyli z tym psem od 12 lat, okazała się silna. Silna i duża.
Urlop był pewnie ważniejszy, prawda?
Znaczy, ja nie wyobrażam sobie i nie mogę sobie wyobrazić, który zakątek świata, jak drogie wakacje musiałyby mnie skusić.
Nie żadne, absolutnie.
aby podjąć tak ciężką decyzję. Na szczęście Logan przeżył, Logan ma się dobrze. Mam nadzieję, że ta tęsknota, którą widziałem podczas robienia materiału z panią dyrektorką w Trójmiejskiej Klinice Weterynaryjnej, z panią Pauliną, już mu minął, bo wyobrażam sobie, że był to dla niego też ogromny szok i widziałem zwierzę, które jest przestraszone i się wcale nie dziwię, bo ono kocha bezwarunkowo, mam wrażenie, i ono nie rozumie pewnych decyzji. Mam nadzieję, że szybko znajdzie dom i również zasłużoną emeryturę, bo zasługuje na to, zwłaszcza patrząc na jego stan zdrowotny. To schorzenie, które miał, czyli przerost prostaty.
To nie jest śmiertelne.
To nie jest śmiertelne, więc... No, ciężka historia, ale cieszę się, że skończona happy endem, że ten
psiak
przeżył.
A ja, panie Wojtku, wejdę w słowo i powiem, proszę państwa, do tych wszyscy, którzy mi zawsze zarzucali, że ja idealizuję lekarzy weterynarii. Tak jak w życiu, lekarze medycyny też są różni. Tak samo jest i w lekarzach weterynarii. Ale proszę państwa, proszę mi wierzyć, że to jest chyba jeden z najcięższych zawodów medycznych na świecie. My mamy ginekologów, internistów, ortopedów. Każdy się zajmie palcem, już nogi nie ruszy. A lekarz weterynarii musi wiedzieć wszystko.
Dlatego dobry lekarz do naszego zwierzaka
tak
to podstawa.
Nie pozwolę na nich słowa złego powiedzieć. A to, że tam tak w tej klinice zareagowali i nie odebrali życia temu pieskowi, no to po prostu mną wstrząsnęło, jestem wzruszona, a dowiecie się dzisiaj, jakie to było prawo, że klinika mogła wystąpić.
No
prawda? Pani doktor nam powie.
Ja jeszcze chciałem dodać, że właśnie tutaj na korzyść Logana zadziałało prawo, bo gdyby były to kraje zachodnie, najprawdopodobniej Logana już wśród nas by nie było, bo tam lekarze weterynarii, gdy właściciel przychodzi i prosi
i
o eutanazję, czy żąda eutanazji psa na życzenie, ma obowiązek jej dokonania. Na szczęście nasze prawo tego nie określa, to znaczy określa, że lekarz podejmuje ostateczną decyzję na temat eutanazji zwierzaka, także oby to prawo się nie zmieniło.
To są bardzo trudne tematy, bo przecież eutanazji czasem właściciele dokonują dla dobra zwierzęcia, widząc, że zwierzę cierpi. cierpi, że utrzymywanie go przy życiu tylko dla naszej radości, żeby on był z nami jeszcze jeden dzień, mimo tego, że już nie czerpie żadnej przyjemności z życia, to są bardzo trudne decyzje i żadnemu właścicielowi zwierzęcia żadnego nie życzę, żeby musiał przed taką decyzją stanąć. Przeżyłyśmy
to
i wiemy, jak to boli.
Jeszcze chciałbym dodać jedną historię, korzystając z zaproszenia i mam nadzieję, że się panie nie pogniewają, bo dla mnie ta historia była też szczególna, ponieważ dokładnie rok temu pożegnałem 12-letniego Yorka, Różę, z mojego domu. Ona była całym naszym życiem. Odeszła w sposób naturalny.
O, jak to szczęście.
I wiem, jak moja mama to przeżywała i jak mój tata to przeżywał, jak ja to przeżywałem razem z żoną. I wiem, że oddałbym chyba wszystkie pieniądze, żeby chociaż się z nią pożegnać. Bo nie miałem okazji się z nią pożegnać, bo mieszkała u rodziców. Więc dla mnie ta historia była szczególna i szczególnie bliska, ponieważ wiedziałem, że no, ja taki nie jestem i mam nadzieję, że ten materiał, kilka materiałów dotarł do tych ludzi i poczuli wyrzuty sumienia. No,
stąd
ja mam takie, ja mam taką nadzieję.
Dzisiejsze spotkanie z panią doktor.
A jeśli nie do nich, to na pewno do ich sąsiadów i ludzi z otoczenia, którzy na pewno się zorientują, że coś jest
no
nie
właśnie.
Tak, że nagle pies zniknął.
No właśnie. Myśmy tutaj rozmawiały, pani Magdo, z panią doktor wcześniej, że proszę państwa, nie możemy my tutaj nic zrobić prawnie, prawda? Ale wy możecie zrobić wielką rzecz. Jeżeli w zakładzie pracy, czy wasz sąsiad miał psa, miał kota, miał królika i nagle go nie ma i przestaje o nim mówić, to przecież jeżeli wyjdzie na jaw, co się stało, możecie go swoją postawą w jakiś sposób pokazać temu człowiekowi, że nie akceptujecie go, że nie jesteście szczęśliwi, że jest ani waszym sąsiadem, ani współpracownikiem w pracy. Możecie dać mu odczuć, jak się zachował, bo nic więcej tak naprawdę nie możemy zrobić, bo nawet już zgłoszenie po czasie nic nie da, prawda?
Nie, ale też należy pamiętać, że niektórzy po prostu tak przeżywają tragedię, że o niej nie mówią.
No tak.
Ale zawsze lekarz, można go poprosić, niektórzy lekarze pytają, czy osoba, która no niestety musi stanąć przed tą decyzją sobie życzy, wystawia zaświadczenie o zgonie zwierzęcia. Część ludzi tego nie chce, rozumiem,
no tak, bo nie mają...
ale jeżeli jest jakiś sąsiad, który może szykanować, lepiej jeżeli to jest wszystko zgodne z prawem i lojalnie też wykonane i z własnym sumieniem, mieć taki dokument po to, żeby przedstawić, żeby
no, właśnie,
wiecie państwo,
doktor,
o co chodzi. Różne dramaty się zdarzają,
oczywiście,
wypadki samochodowe,
tak,
sytuacje, które są do nas nie do przewidzenia. Także warto taki dokument wtedy od lekarza poprosić. My z założenia wystawiamy. Część po prostu opiekunów go nie chce, no bo wiadomo, no, to nie jest miła sytuacja.
Pani doktor, jak często dochodzi do takich sytuacji, kiedy w waszej trójmiejskiej klinice weterynarii w Gdańsku, pewnie wcześniej pani też ma doświadczenia z innymi placówkami, zjawiają się ludzie, którzy taką drogę wybierają do tego, aby pożegnać się ze swoim czworonogiem. Nie dlatego, że muszą,
tylko dlatego,
że jest wygodniej.
To wszystko zależy od mentalności ludzi w mieście, w którym mieszkamy. Ja wcześniej pracowałam w mniejszym mieście. Sytuacja wyglądała zgoła inaczej, bo tam raczej były dookoła wsie. Więc ludzie na wsiach
tak,
raczej
inaczej
podchodzą do zwierząt.
Tak,
zwierzę ma pracować, zwierzę ma szczekać, jak ktoś przychodzi przy bramie, ma nie wpuścić
na
delikwenta.
Łańcuchu metrowym,
tak,
w metalowej
ma nie wpuścić
budzie.
Delikwenta do otoczenia. Jeżeli pies nie szczeka, to już dla nich jest wskazanie do eutanazji, bo ten pies nie wykonuje swojej pracy. Także jakby dla nich to jest normalna sytuacja, że oni przychodzą uśpić swojego psa, no bo on ma pracować, on ma szczekać, a on nawet agresywny nie jest, tak? Jakby są takie skrajności. W Gdańsku pyta pani, jak często...
Albo zjadł kurę, prawda?
Albo zjadł kurę, tak.
Właśnie.
Tak, to też się zdarza. W Gdańsku no, mentalność ludzi jest inna, bo jakby otoczenie jest inne i pies ma inną funkcję, mówiąc brzydko, w życiu gdańszczanina. Przy czym prawda jest taka, że pyta pani, jak często, w tym tygodniu były jeszcze 4 takie przypadki.
Matko, nie chciałabym być na waszym miejscu.
I jak to wygląda od strony prawnej? W wypadku Logana udało wam się zadziałać. Co mówią
przepisy?
Mamy
możliwość, tak, mamy możliwość przyjęcia tego zwierzęcia. Przy czym zawsze też, jeżeli niektóre decyzje wynikają z braku nakładów finansowych, tak, no to też jest dosyć zrozumiałe, ale są fundacje, słuchajcie, i są ludzie, którzy pomagają w tym, żeby to zwierzę doprowadzić do zdrowia. Przy czym zaznaczam też, że fundacja, jeżeli weźmie pod swoje skrzydła takie zwierzątko, to nie wygląda tak, że ona je leczy i oddaje temu opiekunowi, tak? Tylko ono już jest pod skrzydłem fundacji, adopcji i fundacja szuka temu zwierzęciu wtedy domu. Najczęściej to jest w przypadku kotów. Jest mnóstwo tych kocich fundacji, którzy funkcjonują w ten sposób. Można do nich zadzwonić i się poradzić, jak sytuacja wygląda.
Tak? Wie Państwo, bardzo często na przykład jak rozmawiamy w takim kontekście oddawania psów, usypiania psów, ludzie zwracają uwagę na to, że rzeczywiście przede wszystkim no, nie jesteśmy od tego, żeby sytuacje ludzkie oceniać. Tak? Nikt nie dał nam takiego prawa i gdzieś tam te sumienia ludzkie powinny same zadziałać. Różne są sytuacje. Umiera nam na przykład, nie wiem, ciocia, babcia, wujek, którzy zostawiają po sobie
zwierzęta,
psy, koty.
Tak? Zwierzęta,
my nie zawsze mamy warunki do tego, aby takie zwierzę
oczywiście
brać. Ocenianie kogoś takiego, dom wziąłeś, a psa nie wziąłeś, no moim zdaniem no nie do końca jest tak. Nie znamy sytuacji tych ludzi. Czasami mówimy o małych dzieciach. Czasami mówimy o tym, że te osoby też są w podeszłym wieku i nie mają siły zajmować się dziećmi, zajmować się psami, tak, czy kotami. Ludzie zarzucają, że na przykład problem byłby o wiele mniejszy, gdyby takie zwierzęta można było oddawać do schroniska. A schroniska wiemy, jak funkcjonują. Bardzo niechętnie przyjmują zwierzęta przywiezione.
Zauważcie Państwo, że starsi ludzie mają zazwyczaj starsze zwierzęta.
Otóż
ludzie
to
w starszym wieku często nie decydują się na szczeniaka, bo oni mają świadomość, że
oni
już są starsi i może się coś wydarzyć.
Nawet
więc
słusznie.
Mamy tego typu historie i są zazwyczaj starsze zwierzęta. I takie starsze zwierzę, które przez te 15 lat było z jednym panem w domu, karmione kiełbaską, robił mu pan jajecznicę, chlepek z masełkiem. Wiecie Państwo, jak to wygląda u starszych ludzi. Nagle, jak będzie miało pójść do schroniska, gdzie jest gra psów, no to ono sobie tam nie poradzi. Ono sobie nie poradzi mentalnie przede wszystkim, tak? To będzie po prostu męczenie dla tego psiaka. Zawsze warto po rodzinie próbować. Ale tutaj
trzeba.
Też przychodzą nam z otwartymi ramionami fundacje. Tak? Zobaczcie, ile teraz na portalach społecznościowych tworzy się grup, które szukają domu dla tego typu zwierząt. Im większy odzew, tak? No to wiadomo, że ci ludzie
można znaleźć.
Prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach internet, media nam dają tak szeroki wachlarz produktów do tego, żebyśmy mogli z tego korzystać i znaleźć temu zwierzęciu dom, że można spokojnie powiedzieć, że w tej sytuacji dla chcącego nic
trudnego. Tutaj może apel dla młodszego pokolenia, opiekujcie się swoimi dziadkami, babciami, rodzicami. W razie takich sytuacji to wy przejmijcie pałeczkę, bo trudno oczekiwać, że 80-latek usiądzie do portalów internetowych.
I będzie szukał.
Właśnie.
Czuwajcie,
ale nie może
tym
być to, co było ostatnio, co nasza taka stała, znajoma kursantka nawet z ulicy, po prostu na jej oczach, dzięki Bogu, wyszły dzieci, proszę Państwa, 12-15 lat i wyrzuciły po śmierci dziadków suczkę 16-letnią, rzuciły na ulicę, pod samochody. I ona tą suczkę uratowała i dzięki pomocy lekarzy, weterynarii, którzy wiedzieli, że ją na to nie stać, jeszcze 2 lata żyła w komforcie.
To znaczy, ja się obawiam też, zawsze są dwie strony medalu. W przypadku Logana i Trójmiejskiej Kliniki Weterynaryjnej, która powiedziała wyraźne nie eutanazji psów na życzenie, gdy są wskazania ku temu, aby pies mógł jeszcze przeżyć kilka lat w spokojnym zdrowiu i miał spokojną emeryturę. Zastanawiam się, czy to nie jest tak, że okej, tu się nie udało, to pójdziemy do drugiej kliniki. Nie wiem.
Tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić.
To tak funkcjonuje i ja bym się nie zdziwiła, gdyby się okazało, że ten pies już był gdzieś zdiagnozowany, została zaproponowana terapia, ale człowiek stwierdził, spróbujemy jeszcze tam. Tak. To też działa w drugą stronę, jeżeli ktoś dostanie złą informację, to znaczy bardzo mi przykro, pani zwierzę jest nieuleczalne, zależy, zastanawia się nad eutanazją, to jest naturalne, że człowiek też szuka innej konsultacji, innego spojrzenia, świeższego, czasem 2-3 i dopiero jak usłyszy 3 razy tą decyzję, to decyduje się na eutanazję. Ale jeżeli ktoś chce dokonać tej eutanazji, a wie, że nie ma wskazań, to też będzie szukał lekarza,
tak jak pan Wojtek
aż znajdzie. No akurat ci państwo mieli takie, można powiedzieć, szczęście w tym wszystkim, że trafili na kolegę, który wziął tego psiaka na mienie naszej kliniki, a go nie uśpił. Ale
no tak, ale trudno, żebyście brali pod skrzydła wszystkie zwierzęta, które do was trafiają.
To byśmy byli drugim schroniskiem, podejrzewam, gdańskim, bo tego jest naprawdę dużo.
No ale trzeba też powiedzieć, pani Magdo, że tu była o tym jedna audycja, druga, trzecia, nawet był lekarz, bo chciałam, żeby to od lekarza też było słuchaj. Proszę Państwa, są przypadki, pani doktor też mówi, kiedy lekarz w sposób bardzo delikatny sugeruje nam, stan jest naprawdę ciężki. Pies, jeśli dzisiaj nie cierpi, to zacznie cierpić za 2 godziny, albo umierać, wyć, piszczeć, bo
w domu.
Wiem, co to znaczy w domu. To jest coś makabrycznego i należy podjąć taką decyzję. To proszę podjąć taką decyzję i nie męczyć zwierzęcia. To, co pani doktor powiedziała, chcemy mieć dla siebie.
Czyste sumienie. Czyste,
idźcie do drugiego lekarza, prawda? Albo poproście w takiej dużej lecznicy jak u pani
innego specjalistę.
O konsultację jeszcze z innym lekarzem, który nie to, że to jest kolega czy koleżanka pani, to jest lekarz, proszę państwa. Lekarz i w tej konsultacji się zastanowicie razem, co zrobić.
Prawda.
Ale
jest
te
taka...
cztery przypadki, o których pani mówi, nie mogę pojąć po tej...
W jednej lecznicy.
Tym bardziej, że po tym nagłośnieniu...
To są takie fale. To są fale, bo to jest tak, że potrafi miesiąc być kilku pacjentów, tak? Mówię pacjentów, bo nas to są pacjenci.
Są pacjenci, tak? Oczywiście.
Kilku pacjentów, a potem trzy miesiące być spokój i kolejna fala. Zauważcie, że to jest związane zawsze z sezonowością u nas w Polsce,
otóż
czyli
to.
Wakacje i święta. To
są takie dwie potem.
I narty potem, tak, ferie. To są takie dwa okresy, w których my obserwujemy, że tych takich eutanazji, albo próby eutanazji na życzenie, albo eutanazji zwierząt, które są już przewlekle chore i już dawno powinny być na dobrą sprawę poddane eutanazji, bo one cierpią, jest więcej. Po prostu w tym momencie człowiek się decyduje, że okej, no to teraz będziemy jechali, no to może zdecydujmy się, że to jest ten właściwy czas. Nie mówię oczywiście o wszystkich, bo prawda
tak,
jest taka,
oczywiście,
że niektóre zwierzęta pogarszają się akurat na święta i ludzie robią wszystko, żeby ten jeden dzień świąt chociaż spędzić.
Spędzić,
tak.
Dzisiaj o takich sytuacjach, proszę państwa, porozmawiamy. Wojtek Luściński, to jego czujności zawdzięczamy
damy
to,
tam,
że ta historia ujrzała światło dzienne. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeśli chodzi o sprawy zwierzęce i nie tylko, to osobiście stwierdzam, na Wojtka zawsze można polegać. Taką mamy tutaj naszą psią krucjatę radiową.
Ale pani Magdo, chyba w ogóle w Radiu Gdańsk jest bardzo dużo.
Bo tu wrażliwi ludzie pracują,
wrażliwi
pani Agnieszko.
Tak.
Ja już tutaj nawet siedzą, nasłuchałam się tylu historii zwierząt, które zostały przez państwa przygarnięte, że tak.
To prawda. Tak. Pan Marcin Grzybkowy Boksiu.
Będzie u nas, proszę państwa, przepraszam, że przerwę, w sierpniu, bo państwo czekacie na Grzybkowego Boksia i czekamy jak Białaczka u jego psa. Co się tam dzieje?
A to mam nową historię, pani
tak,
Agnieszko.
Proszę.
Grzybkowa familia kłania się w komplecie. Od niedzieli powiększyła się, uwaga, o klaczkę. Gdyby nie szaleńcza miłość mojej Katarzyny do koni, dzisiaj miała pójść na przysłowiowe żyletki. Jest śliczna, nic jej nie jest. Pozdrawiam, napisał pan Marcin. No zaraz się poryczę, panie Marcinie, ponieważ poznaliśmy się z panem Marcinem, o czym pani nie mówiłam, właśnie w stadninie koni.
Koni, a właśnie.
Gdzie fundacja, w której mam przyjemność wielką działać, fundacja Ira Siad Zagubionym,
tak,
trzyma swoje trzy konie wykupione też z rzeźni. Cudownie się mają.
Ale pani
dożywają
Marcinie,
sędziwego
no ja jestem
wieku.
Szczęśliwa, że jeszcze...
Ale historia, muszę koniecznie
adopcja,
ją zobaczyć.
Ale pani Marcinie, zanim się spotkamy tu, w studio, chyba to będzie 13 sierpień, musiałabym sprawdzić, proszę jeszcze szybciutko napisać SMS-a, jak leczenie pana boksera. Bo bardzo dobre wyniki były.
Zresztą sobie
w tak
tu klatkę
kochającym domu... Proszę
nie
państwa,
mogło być inaczej.
Tak.
Wracamy, proszę państwa, już za chwilę, aby powiedzieć, kiedy stosować eutanazję. Co na ten temat mówi dokładnie prawo? Porozmawiamy też o geriatrii, tej zwierzęcej geriatrii.
Jak,
coraz
co lecznica nam oferuje.
Tak
i
jest.
Proszę państwa, ja tylko dodam, że pani doktor została, że tak powiem, delikatnie przymuszona przeze mnie, żeby została do końca audycji. I jeśli będziecie mieli do niej SMS-y, korzystajcie i proszę, po przerwie wracamy na antenę.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Howard.
Przypomnę, naszymi gośćmi dzisiaj są... Gośćmi to chyba złe słowo. Pani Agnieszka Kępka.
Tak, normalnie.
No, gospodyni tego programu bardziej niż ja, oraz lekarz weterynarii Marta Boruczkowska z Trójmiejskiej Kliniki Weterynarii w Gdańsku. A przypomnę, przyczynkiem do dzisiejszego spotkania była historia, którą przed chwilą przypomnieliśmy na naszej antenie, dotycząca eutanazji na żądanie. Ustaliliśmy, że ostatni tydzień przyniósł tylko w państwa klinice cztery takie przypadki. Pani doktor, to może wyjaśnijmy, kiedy ta eutanazja jest dopuszczalna? Kiedy powinniśmy się nad nią zastanowić, a kiedy powinniśmy posłuchać lekarza i jej dokonać?
Nigdy nie powinniśmy sami w domu rozważać eutanazji. Tak jest moje zdanie. Zawsze, jeżeli to pacjent nie był leczony, zakładamy, że pacjent nie był leczony, nie było lekarza i opiekun sobie nagle siada, a może bym go uśpił. Nie powinno być w ogóle takiej sytuacji. Jeżeli pacjent jest leczony, jeżeli jest to choroba przewlekła, która sprawia zwierzęciu ból, że zwierzę cierpi, tak, bo jakby cierpienie nie musi być zawsze związane z bólem, pamiętajmy.
Często nie widać.
Często powodu, nie widać bólu. Tak. Zwierzęta nie okazują bólu, tak jak ludzie, że zrobią grymas, powiedzą, ojejku, coś mnie boli. Tak?
Albo
to
zwierzę, jęczą.
Albo jęczą, tak. Rasy pracujące nie jęczą w ogóle i one w ogóle nie pokażą, że boli. Można się zorientować, jeżeli ktoś zna swojego psa dobrze, na przykład na tej zasadzie, że ten pies pije więcej. I przychodzi opiekun, że pies pije więcej, ale nie mówi, że go boli. jakby wykonując testy diagnostyczne, a kot się zaszyje, tak, i w ogóle nie widać. Więc my najpierw prowadząc wywiad z opiekunem, potem robiąc badania kliniczne, badania dodatkowe, jeśli jest taka potrzeba, stwierdzamy, że na przykład ten pies cierpi na przewlekły chroniczny ból stawów czy kręgosłupa. Nie zawsze musi kuleć też, paradoksalnie.
Oczywiście,
pamiętajmy, tak? Rasa pracująca nie zawsze będzie kulała, bo to jest rasa, która ma już w genach, że ona słabości swojej
nie pokaże.
Tak, więc tutaj już jest rola lekarza, żeby znaleźć przyczynę bólu. No i czy jesteśmy w stanie, jeżeli już podołaliśmy diagnostycznie i wiemy, co jest, czy jesteśmy w stanie podołać terapeutycznie? Czy ta jednostka chorobowa jest wyleczalna? Jeśli tak, jakie jest rokowanie dla tego pacjenta? Jakie są nakłady finansowe? No też trzeba o tym pamiętać, bo niektóre schorzenia naprawdę bardzo drogo się leczą. Ale jeśli opiekuna nie stać na najnowszą, najlepszą metodę, czy nie będzie go stać na alternatywę, która może nie jest tak fajna, tak skuteczna,
ale jest alternatywą. Zwierzę.
Naszym zadaniem jest poprawić komfort życia zwierzęciu. Otóż, i należy o tym pamiętać. Tak?
A jeżeli na przykład, to mnie zawsze ciekawi, bo ludzie mówią, że lekarz nie może zoperować, a jest to potrzebne, bo na przykład pies ma 15 lat i ma chore serce.
To jest takie trochę myślenie jeszcze sprzed 10 lat. Jak ja zaczynałam pracę w zawodzie, to rzeczywiście tak to wyglądało. Dlaczego? Z niewiedzy. Z niewiedzy, z braku sprzętu. Kto by pomyślał 10 lat temu, żeby pójść do kardiologa czy anestezjologa weterynaryjnego, żeby ocenił ryzyko okołozabiegowe. Okay. To jest pacjent, który rutynowo trafia do mnie jako kardiologa akurat w tej sytuacji, jako ja sprawdzam, jak ten pacjent ogólnie jest wydolny, tak? Trafia do anestezjologa, wtedy przy zabiegu jest anestezjolog i ten pacjent jest stale monitorowany. Nasza sala operacyjna naprawdę nie różni się praktycznie od sali operacyjnej ludzkiej, tak? Aparaty, na
nawet
których pracujemy...
są lepsze.
Nawet, no już tutaj nie wnikam, ale prawda jest taka, że aparaty, na których pracujemy, są to aparaty, które są przeniesione z medycyny ludzkiej. Aparaty, które służą do monitoringu pacjenta w czasie zabiegu, czyli i ciśnienie, i tętno, i saturacja.
Jest
cały czas pod obserwacją. Więc jeżeli ten pacjent ma zdrowe serce, tak? Jeżeli jego wyniki krwi wskazują na to, że jest wszystko w porządku, nerki funkcjonują prawidłowo, wątroba funkcjonuje prawidłowo, robimy USG, nie ma innych przeciwwskazań na przykład do zabiegu ortopedycznego, a ten pacjent ma na przykład zerwane wiezadło krzyżowe, które jest źródłem ogromnego bólu u tego psa i dyskomfortu
w codziennym
jego życiu.
Tak.
Dlaczego tego pacjenta nie zoperować? Nie mówię najdroższą metodą, która ma kilka lat temu pacjentowi zapewnić sprawnego poruszania się, bo ten pacjent ma już na przykład 13 lat, ale są alternatywne metody, które też poprawią mu komfort życia i na te jego ostatnie lata na pewno też będą...
No tak, może nie będzie pędził kurt z galopem, tak.
Najważniejsze jest to, żeby go nie bolało.
Otóż to.
Tak, żeby go nie bolało. I taki jest cel dzisiejszej medycyny, jeżeli mówimy o pacjentach starszych oczywiście, tak? Czyli jeśli pacjent choruje, to on niech choruje w komforcie. Jeżeli ten komfort w pewnym momencie się skończy i nie będziemy mogli zapewnić mu dłuższego komfortu, no to wtedy już rola lekarza w tym, żeby przeprowadzić z opiekunem rozmowę na temat eutanazji.
I tutaj ważna sprawa, proszę Państwa. Tak jak pani doktor wspominała na początku naszego spotkania, jest cała masa fundacji, która między innymi na swoje barki bierze kwestie takich skomplikowanych zabiegów medycznych. Jeśli kogoś nie stać na to, aby swojego czworonoga zoperować, można się odezwać do takich fundacji. Wiem, że one wspierają finansowo, że mają... porozumienia z wieloma klinikami, na przykład mają odroczoną płatność w wielu wypadkach. W internecie, jeśli dobrze poszukacie takich informacji, to na pewno je znajdziecie. A poruszyła pani niezwykle ważny temat psiej geriatrii i tych starszaków, których jest coraz więcej, bo nasza świadomość jest coraz większa jako właścicieli. Bo mamy dostęp do coraz lepszej karmy. Wiemy, co tym psom szkodzi, jak możemy im pomóc. Coraz więcej czasu też z nimi spędzamy. I dzięki temu zwierzęta żyją coraz dłużej. Mam wrażenie, że tych starszaków, jak tak się po wrzeszczu rozejrzę, to jest więcej niż szczeniaków.
Tak, ja jeszcze wspominałam tutaj przed chwilą, że miałam ostatnio kota, który miał 24 lata i cieszył się świetnym zdrowiem. Był operowany swoją drogą.
Proszę bardzo.
W ogóle nie było mowy o eutanazji według opiekunki. Na zasadzie spróbujemy. Jeżeli nie uda się coś, to ona ma zdrowe sumienie. Kot był zdrowy, tak? No miał problem z nogą. Jeżeli coś się nie uda, ona spróbowała zrobić wszystkiego. Kot 24 lata, słuchajcie. Miałam go na kontroli. Ma się świetnie.
Pozdrawiamy.
Ma się naprawdę świetnie. Kto by pomyślał jeszcze całkiem niedawno, żeby kot żył 24 lata.
No ja szczęśliwy, pacjenta, że mój 18 dożył. No.
Miałam też pacjenta jakiś czas temu, który miał lat 26.
Pięknie.
Także no, to
ale
się zdarza.
Nadzieję daje właścicielom.
Ale to wynika, drogie panie, z profilaktyki. Tak?
Otóż
no to jest profilaktyka.
A ja je, Ja profil, a ja chciałam tylko Państwu powiedzieć, że jest dzisiaj z nami pani redaktor Magda Szpiner, która ma serce do zwierząt ogromne i jest ona oczywiście w zastępstwie Hani Wilczyńskiej, ale ja się bardzo cieszę, że na nią trafiłam, proszę Państwa, i Wy chyba to czujecie po prostu też.
No to a propos tych straszaków, które ja uwielbiam i o które się trzęsę i które swoje niestety musiałam pożegnać, w którym momencie, w którym wieku mówimy o tym, że pies wchodzi, czy kot właśnie w ten stan?
Tutaj musimy zaznaczyć, że zwierzę małe starzeje się wolniej niż zwierzę duże, czyli dog niemiecki po 6 roku życia to już jest dog niemiecki geriatryczny. To jest takie dla nas ciężkie do przerobienia, no bo jak to? Mój pies ma 6 lat, a tutaj mi pani doktor mówi, że on jest geriatrykiem. No jest geriatrykiem, bo jego metabolizm niestety jest taki, a nie inny, więc w wieku 6 lat u doga ja już mówię o geriatrycznym i ja proponuję ludziom coś takiego jak pakiet geriatryczny.
No właśnie, o tym pakiecie proszę nam powiedzieć.
Ja to nazywam takim skanerem psa. Jak ktoś do mnie przychodzi z starszym psem na szczepienie i mówi, wie pani co, ja bym go tak sprawdził, czy z nim jest wszystko okej. No to jakby do tych opiekunów, do tych zwierząt, jeżeli to są mniejsze pieski od 7-8 roku życia w górę, u kotów podobnie, w przypadku dużych psów, no to już 6 rok kwalifikujemy, jeżeli to jest jakaś lesa molosowata. To jest taki skaner psa, czyli my robimy echo serca, sprawdzamy, czy z serduszkiem jest wszystko okej u tego pacjenta, bo ci pacjenci już mają choroby zwyrodnieniowe ze stawek dosyć często. Robimy USG jamy brzusznej, no bo niestety guzy nowotworowe, najczęściej nowotworowe, wychwycone dosyć wcześnie, są uleczalne. Możemy naprawdę znacznie tym zwierzętom życie wydłużyć. Ludzie się boją chemioterapii, nie bójmy się chemioterapii. Ja widziałam naprawdę kilku wspaniale wyglądających pacjentów po chemioterapii. Mamy trochę odniesienie do ludzi, jak chemioterapia wygląda u ludzi. To zupełnie inaczej wygląda u zwierząt. Ci pacjenci
To grzybkowy żyją. Boksio się kłania?
Tak, dokładnie. Z białaczką, tak? Tak. Ci pacjenci cieszą się zdrowiem dużo dłużej niż pacjenci nieleczeni. Poza tym jest część guzów, które wystarczy wyciąć, żeby stwierdzić całkowite wyleczenie. Też pamiętajmy o tym. Są takie jednostki nowotworowe, które po prostu wycinając guza się okazuje, że to nie jest nic złośliwego, tak? Nie
a nawet jeśli złośliwy, to się żyje i się cieszy życiem.
Tak, to się żyje i się cieszy życiem, dokładnie. Mm. Oprócz tego rentgen klatki piersiowej, z tego samego względu, co robimy u USG jamy brzusznej, czyli jakieś drobne zmiany rozrostowe na terenie klatki piersiowej też można czasem zauważyć.
Państwa,
i oczywiście
też?
Badanie krwi ogólnie.
Ludzie, jak robimy sobie taki przegląd, jak ja mówię, gwarancyjny, też robimy rentgen, słuchajcie. I nie zapominajcie, i waszej lecznicy jest taki pakiet.
Dokładnie, tylko że w przypadku ludzi oni mają przymusowe badania okresowe, więc oni muszą to zrobić, tak. W przypadku zwierząt ludzie bardzo chętnie się na to decydują, z racji tego, że w związku z tym, że to się nazywa pakiet, to jest dużo tańsze, niż byśmy chcieli każde badanie wykonać z osobna. Tak, oczywiście, że tak. I mamy wtedy jednego lekarza, który sprawuje pieczę nad tym wszystkim, zbiera potem, bo nie każdy lekarz wykonuje wszystkie badania. Tak?
Ale ja teraz chciałam zapytać, czy ja to tak zrozumiałam, że przychodzę z psem 8-9-letnim i proszę
o pakiet geriatryczny
u was. I w tym dostaję lekarza, który mnie będzie prowadził.
Tak.
Moje zwierzę. Oczywiście to tak jakby nas, bo my to bardziej jeszcze przeżywamy. I to wszystko, co będzie potrzebne do przenicowania.
Dokładnie tak. Potem te wszystkie wyniki są zbierane. Jeżeli coś trzeba robić, to my już panią dalej kierujemy, znaczy panią, pani pacjenta, kierujemy, co trzeba zrobić. Jeżeli się okaże, że są podniesione parametry nerkowe, jest wskazanie do wizyty u nefrologa, zapisujemy panią z pieskiem, jeżeli pani chce, czy z kotkiem do nefrologa. Tak. Akurat klinika ma taką specyfikę, że są specjaliści, więc mamy dużo łatwiejsze pole manewru w tym zakresie, tak?
I tu ja jeszcze wrócę do tego, bo tu nam i pan doktor jeden mi zwrócił uwagę, że lekarze weterynarii, te specjalności, o których pani mówi, swoje i inne, oni sami sobie robią, prawda?
Tak, jeżeli chodzi o Polskę, Polska tutaj jest dosyć ograniczona, mamy ogólne specjalizacje, tak? Czyli na przykład zrobiłam specjalizację z chorób psów i kotów,
interne,
to jest interna.
Tak.
Ale na polskim rynku jeszcze nie ma nic więcej. Mówię jeszcze, no bo
na
myślę,
to się zmienia. Sami jesteście zafascynowani.
Musimy uczyć się dalej. Jest europejska szkoła w Luksemburgu, która już tutaj oferuje konkretny dyplom po ukończeniu szkoły.
I proszę Państwa, dlatego jak ja nieraz mówię, że prosicie mnie o skierowanie do kardiologa, żeby Wam powiedziała, czy tak dalej, to pamiętajcie, że to są ludzie, którzy kochają tą dziedzinę weterynarii i sami osiągają niesamowite wyniki, żeby się czegoś nauczyć, dowiedzieć i przez to samo pomagać naszym zwierzętom.
My jesteśmy pasjonatami. Ja zawsze mówię, że my jesteśmy pasjonatami swojego zawodu.
Za każdym razem, że jesteśmy pasjonatami, ale może jeśli pani Magda pozwoli, powiedzmy jeszcze trochę o tym, co według, co można zaliczyć również, bo ja tu mam taką, coś, co chciałam powiedzieć, ale pani doktor najpierw, co można zaliczyć, że co jest już też znęcaniem się nad zwierzętami?
Ludzie właśnie nie mają jakby takiego ogólnego pojęcia odnośnie znęcania się, bo jakby większość ludzi rozumie znęcanie się, bicie na przykład, tak? Bicie w przypadku ludzi, wyzywanie, poniżanie. Ale w przypadku zwierząt brak zapewnienia opieki lekarskiej jest rodzajem znęcania się. Jeżeli idziemy ulicą i widzimy psa, który ciągnie guza po chodniku, no to niestety, jakby ten opiekun tego psa nie kochał, możemy powiedzieć, że no niestety ten opiekun, jeżeli nie pojawił się u lekarza,
to się znęca,
to
nad
się nad nim znęca. To, że lekarz powiedział, że nic się nie da z tym zrobić, rozumiem, nie są tacy lekarze, no ale warto wtedy zasięgnąć opinii innej, no bo ten pies w dalszym ciągu tego guza nam po chodniku ciągnie. Na dobrą sprawę, nie ma rzeczy niemożliwych w weterynarii. My się tak szybko rozwijamy w tym zawodzie.
Słuchajcie, tutaj ja wam powiem, to pani doktor mówiłam, z własnego, to ja to sama, na własne oczy widziałam jeszcze, jak pracowałam czynnie w szkole, prawda, szkoliłam psy. Przyszła pani z owczarkiem niemieckim, no prawie owczarkiem, to w ogóle jest nieistotne, zupełnie, gdzie miał guz przy jądrach wielkości główki dziecka i ona mi powiedziała, że oni tego nie widzieli.
A to już jest kwestia takiej ślepoty ludzkiej, no, albo braku myślenia, no bo nie można tego inaczej
przecież
nazwać.
Przecież psa głaszczemy, czeszemy, rozmawiamy. Jak można nie zauważyć guza wielkości główki dziecka? I przyszła z tym psem na szkolenie i pierwsze co kazałam,
widzę
natychmiast iść do lekarza weterynarii.
My się w zawodzie czasem śmiejemy, tak. No pewnie wczoraj tego nie było. I czasem ludzie mówią, no tak, no nie było. No
proszę, nie możemy, drogie panie, zapominać o tym, że lekarze onkolodzy od ludzi dziwią się czasami, jak przychodzą do nich panie, na przykład, które na przykład od 20 czy 30 lat nie były u ginekologa, więc jak, skoro nie dbamy o siebie, możemy zadbać...
Jak mamy dbać o zwierzęta, dokładnie.
Ale to jest też, podchodzi pod to znęcanie, co pani powiedziała. A ja, proszę państwa, muszę wam powiedzieć, że w niedzielę, około godziny 22:30 na Witominie, nie na Witominie, tylko...
Na Karwinach.
Na Karwinach, w okolicach ulicy Buraczanej i Tatarczanej, prawdopodobnie mężczyzna rzucił w lochę z młodymi, bo tam przychodzą dziki, petardę, która mogła uszkodzić zarówno tą matkę, jak i jej zwierzę, jak i jej młode. Przypominam, że zranione zwierzę jest o wiele bardziej niebezpieczne, prawda?
Bardziej agresywne na pewno.
Ale proszę państwa, nie myślmy, zapominajmy o jednym, jakie szkody mogła ta petarda wyrządzić tym dzikom, jak one potem cierpiały, gdzie one mają szukać pomocy. Wycinamy lasy, stawiamy przecież bloki.
To my im wchodzimy w szkodę,
to my
a nie
im
ona,
wchodzimy nam, tak, i gdzie one mają? Idą na jakieś osiedla, bo tam zjedzą tych ślimaków trochę leżących, czy chleba, czy czegoś. To myśmy im zabrali ich domy, a teraz rzucamy petardy. I ta uwaga do tej osoby. Sąsiedzi wiedzą, kto to zrobił. Wiedzą, z jakiego mieszkania ja tu podać nie mogę. I uprzedzam, że to się bardzo, bardzo źle dla tej rodziny skończyć, jeśli usłyszą jeszcze raz coś takiego. Dodatkowo na tym osiedlu, proszę państwa, słyszą ludzie w nocy regularne strzelanie w lasach.
To jest... Proszę państwa, bo mówiąc o zwierzętach, nie zapominajmy, że oprócz naszych czworonogów, o które dbamy i które jakby wzięliśmy pod swoją opiekę, są też te, które pomocy potrzebują, ale są zwierzętami wolno bytującymi, a są wśród nas i jesteśmy częścią pewnej jakiejś komórki.
I żyjemy razem na planecie. Tak.
Otóż to. I musimy na siebie zwracać
żyjemy
uwagę.
Razem.
Tak, to o czym mówimy w tej chwili, czy to znęcanie się nad zwierzętami. Pani mówi brak opieki lekarskiej, ale także przechodzenie obok zranienia. Zranionych zwierząt, których przecież nie brakuje po wypadkach komunikacyjnych. Nie wiem, ostatnio jeże przenosimy tutaj z Wreszcza do parku, bo one się gdzieś zapędziły między nasze kamienice.
A nie pani powie, że jeżeli ja czy pani redaktor znalazłybyśmy potrącone zwierzę, pieska, kota i przyjdziemy do was, zostaniemy przyjęte bez kolejki?
Oczywiście, że tak. Zostaniecie, znaczy generalnie każde zwierzę potrącone, czyli każde zwierzę w stanie emergency zostaje przyjęte bez kolejki. Tylko opiekun też musi dać znać w recepcji, że to jest zwierzę po wypadku,
oczywiście.
Bo część opiekunów czasem wchodzi i po prostu stoi. Jest tyle ludzi w recepcji zazwyczaj, że po prostu trzeba podejść do koleżanki, kolegi, które tam się znajduje i powiedzieć, dzień dobry, znaleźliśmy zwierzę po wypadku, tak? Jest w stanie ciężkim i wtedy siłą rzeczy jest wołany lekarz pierwszy wolny, tak zwany. Czyli koleżanka dzwoni do gabinetu, pacjent po wypadku, wpadamy robimy triaż, identycznie jak na SOR-ze, jak sytuacja wygląda.
No na SOR-ze jest dużo gorzej, dużo gorzej.
I pacjent ląduje automatycznie na szpitalu, gdzie już jest zaopiekowany, a jeden z lekarzy idzie zaopiekować osobę, która przyprowadziła to zwierzę, bo zwierzę musi być zaopiekowane, ale osoba, tak, człowiek tak. też, szczególnie jeżeli przychodzimy zwłaszcza ze swoim zwierzęciem, jesteśmy w szoku, ci ludzie są roztrzęsieni, ona potrzebuje zaopiekowania się, żeby usiąść, porozmawiać i powiedzieć, jak teraz sytuacja będzie wyglądała, wypił kubek czy szklankę wody i zaczął trzeźwo myśleć, żeby mógł nam powiedzieć, co się wydarzyło.
A bo może to być również obcy pies, tak?
Tak, obcy pies też jak najbardziej może być.
Pani doktor,
jeszcze tylko jedną rzecz powiem.
Dobrze, ja tylko namówię, żeby zanim pani powie, proszę państwa, była tu audycja, gdzie ja mówiłam, w jaki sposób możemy bezpiecznie dotransportować, jak podnieść to zwierzę, jak doprowadzić. Znajdźcie sobie tą audycję.
Większość miast też ma podpisane umowy z niektórymi lecznicami, gdzie można takie zwierzęta przywozić. U nas akurat w klinice takiej umowy podpisanej nie mamy. Jedna z lecznic na pewno w Trójmieście taką umowę podpisaną ma. Także często to wygląda tak, że jeżeli zwierzę trafi do nas, bo ludzie mają najbliżej albo są to nasi klienci i po prostu zwierzę przywieźli do nas, mają do nas zaufanie, my zaopatrzamy to zwierzę i albo ono wtedy trafi do schroniska, albo do lecznicy właśnie, która ma podpisaną umowę z miastem.
Ja bym chciała na chwilę wrócić do tych starszaków, do geriatrii, bo o to też państwo pytają, na ile powinno zmienić się życie nasze i psa, kiedy wchodzi w ten tak zwany wiek senioralny. O czym powinniśmy pamiętać? Czy jakieś dodatkowe badania przeprowadzać częściej czy rzadziej? Co z karmą?
Na pewno częściej powinniśmy wykonywać rutynowe badania krwi. W ogóle ludziom
z profilem
jeszcze,
nerkowym zawsze podkreślam,
u nas
żeby
profil
był
geriatryczny akurat ma w sobie też tak, i jeszcze tarczycę. Pamiętajmy, że dużo zwierząt starszych w przypadku psów ma niedoczynność, w przypadku kotów nadczynność tarczycy i to jest choroba, ja się śmieję, cywilizacyjna zwierząt, tak jak u nas. To druga kobieta, jakbyście pani nie porozmawiały, ma niedoczynność tarczycy. Identycznie się to wygląda u zwierząt. Także na pewno raz na pół roku warto zrobić to kontrolne badanie krwi i to kontrolne USG jamy brzusznej. To do badania serca. Jeżeli w pierwszym badaniu, które wykonamy, nic nie wyjdzie, no to wtedy kardiolog mówi, kiedy zrobić badanie kontrolne warto. Czy za rok, czy za półtora.
I proszę to przypomnieć, że za pół roku nasze, ile to jest zwierzęcia, pani doktor?
Człowiek zawsze jak myśli o długości życia zwierzęcia, to przenosi to na swoje. Akurat to nie jest dobre, bo dla mnie pół roku to jest pół roku minęło i już. Dla zwierzęcia to potrafi być, w zależności od wielkości zwierzęcia, nawet 5 lat. Nawet 5 lat, tak? Także to, że
o pół roku mówimy,
bo czasem
proszę państwa
ludzie myślą, przez to pół roku, co nam się mogło wydarzyć? Wszystko.
Wszystko.
Przez to pół roku mogło absolutnie zdarzyć się wszystko. Jeżeli był mały guzek na śledzionie, który miał pół centymetra w maju, to w październiku ten sam guzek już może być wielkości 20 centymetrów i klasyfikować się do usunięcia, tak?
Proszę państwa, Maja miała guzek na trzustce, który był wielkości 5 złotówki mniej więcej, a za 2-3 tygodnie cała trzustka była zajęta.
No, trzustka akurat jest takim niewdzięcznym narządem, który dosyć szybko
postępuje.
Czyli jak
to szybko, prawda, się dzieje?
Tak, no niestety ta świadomość się zwiększa i to mnie bardzo, bardzo cieszy, bo ludzie sami zgłaszają się po profilaktykę. Coraz częściej. Jeżeli chodzi o dietę, potem było też pytanie o dietę. Większość karm z wysokich półek już oferuje coś takiego jak karma typu senior. Tak, czy Brain Active.
Tak, to nawet są seniory mieszkające w mieście, widziałam
tak,
takie.
Czy kastrowany, czy kastrowany, nie czy słuchacz, to naprawdę tak, są, tak, jak się wejdzie do
no,
takiego sklepu.
No ze mną się nie porozmawia, bo ja cały czas jestem wrogiem sztucznego jedzenia.
No, jest to też zrozumiałe, ale prawda jest taka, że jest tego naprawdę mnóstwo na rynku. Czym one się różnią? One są wzbogacane i omega-3, omega-6. Jeżeli to są psy raz dużych, to więcej jest kwasu hialuronowego, glukozaminy, czyli substancji, które wspomagają działanie stawów i też substancji, które wspomagają procesy myślowe u zwierząt. Nie zapominajmy, że psy mają demencję. Naprawdę.
I dlatego się też trzeba ćwiczyć umysł psa. Ja nie mówię o jakichś ćwiczeniach drastycznych, ale ćwiczenie umysłu psa to jest naprawdę tak proste.
W formie zabawy.
Naprawdę można robić różne rzeczy, prawda?
Psy uwielbiają pracować. Zobaczcie, jak one się cieszą, jak się tylko weźmie smakołek i się powie siat.
Każdy
to jest
pies.
Siat, a dla tego psa to jest praca. One
jest
uwielbiają
praca.
Pracować. Dla nich praca to jest zabawa. Nie zapominajmy też o tym, żeby w ten sposób ten czas za naszymi czworonogami sprawdzać. Koty przecież tak samo sobie radzą.
Koty, jak świetnie. Jak ja cały czas namawiam, żeby rozmawiać z kotami, bawić się jak się przyjdzie. To jest naprawdę super
sprawa. A jak się potrafi obrazić, nie?
Tylko kot się tak potrafi obrazić.
Nie zdążymy odpowiedzieć, proszę państwa, na wszystkie pytania, ale na przykład, gdyby pani doktor mogła pomóc, Anka z Suchanina napisała tak, jak można używać Roundup, moje bachorki kochane latają po ogrodzie i wszystkie mają poparzone łapy. Gdzie to zgłosić, co z tym robić?
Ale rozumiem, że to jest jakieś zewnętrzne, przez miasto, tak?
Tak, rozumiem. Tak.
No to by trzeba było wtedy do jednostki, nie wiem, czy spółdzielnia.
Roundup w ogóle został zakazany?
Tak, znaczy może to jakaś pochodna roundupu, tylko ludzie rutynowo uszywają tej nazwy, bo jest najpopularniejsza.
A co zrobić z psiakiem? Jakoś można zabezpieczyć, nie wiem, wazeliną łapy na spacer, czy to nic nie da?
Nie zawsze te substancje drażniące dobrze z tłuszczem będą reagowały. Trzeba uważać, bo niektóre są rozpuszczalne w tłuszcze, mogą jeszcze pomóc, tak, mogą wspomóc to wszystko. Na pewno, jeżeli piesek przeleci się po takim miejscu, dobrze by było mu łapki po prostu umyć wodą z mydłem jakimś hipoalergicznym, żeby napięcie powierzchniowe troszeczkę zmienić i zmyć ewentualnie, co zostało, broń Boże, lizać tych łapek.
Czyli po ludzku, jak ja nieraz mówię, z mydłem dla niemowląt.
Tak, jak najbardziej.
Wtedy dociera tak do ludzi bardziej.
Tutaj jeszcze nasza słuchaczka pyta w kontekście seniorów, dziękując bardzo serdecznie za poruszenie tego tematu, bo jak napisała, mam wrażenie, że tak jak w przypadku ludzi za mało czasu poświęcamy tym starszakom, tak i w wypadku zwierząt. Nasza słuchaczka zapytała, czy to jest normalne, że jej pies ma ochotę tylko raz dziennie na to, aby skorzystać z toalety.
Jeżeli jest
pies jest 13-latkiem.
Pies, jeżeli jest to starszy pies, pytanie, ile wcześniej wychodził na dwór, jaki miał tryb życia, bo to jest ważne, czy jest psem raz dużej czy małej, czy ma problemy ze stawami, bo niektóre psy uczą się też trybu życia człowieka. Raz dziennie, jeżeli chodzi o mocz, to jest za mało,
za mało
zdecydowanie.
Tak.
Jeżeli chodzi o kupę, niektóre psy mają taki metabolizm. Jeżeli chodzi o siusiu, na pewno za mało, by trzeba było sprawdzić, czy z nerkami jest wszystko w porządku i czy z pęcherzem moczowym wszystko jest w porządku. Jeżeli to jest pies duży, zastanowić się, czy nie ma problemu ze stawami i po prostu mu się nie chce wstać. Jeszcze nie daj Boże, jak ktoś mieszka w bloku bez windy, nie chce mu się wstać, żeby zejść po tych schodach i pójść na siusiu. Często te zwierzęta, jeżeli człowiek ma tryb pracujący całodniowy, robią tak, że zauważcie panie, piją dopiero jak opiekun wróci do domu. Mhm. Tak? Nie piją cały dzień, micha pełna, opiekun wchodzi, pies dopada do miski, bo wie, że niedługo będzie spacer. Więc one jakby też przestawiają się czasem na ten tryb życia opiekuna, żeby po prostu nie trzymać. To są piekielnie inteligentne zwierzęta, jeżeli o to chodzi, naprawdę.
Państwo pięknie piszą o swoich starszakach. 12-letni York Bella. W głowie mi się nie mieści taka sytuacja. To ta wspomniana
pani
dotycząca
Pani będzie
Logana.
Też u nas w radiu, pani Bella.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Operacja i leczenie złamanej nogi Ryśka, to kocio, kosztowała ponad 3000 zł. Teraz śmiejemy się, że mamy rasowego psa. Chwile z Rysiem bezcenne. To Justyna od Kremika i Ryśka. Tak. Pozdrawiają bardzo serdecznie. Za chwilkę, pani Agnieszko, przeczytam też, co z naszym boksiem białaczkowym, bo przyszła informacja. Pani Barbara też apeluje. Odeszło już naszych kochanych domowników 7, 3 psy i 4 koty. Przy każdym następnym rozumiałam lepiej, że nie mogę dla siebie, wbrew sugestii lekarza, męczyć mojego ukochania.
Dokładnie.
Teraz już wiem, ale drżę, myśląc o odejściu aktualnych pieszczochów, napisała pani Barbara. To są tematy bardzo trudne.
Bardzo trudne.
Każdemu życzę, żeby te zwierzęta odchodziły naturalnie.
Bo to jest zupełnie inna
historia. Czas. Dlatego cieszmy się każdym dniem spędzanym z naszymi zwierzętami.
W ogóle cieszmy się każdym dniem na tym świecie.
Na co dzień.
To jest na co dzień najważniejsze. Ja tylko dodam, pani Magdo, że pozdrawiam pana Norberta i dla pana specjalnie będzie dedykowana audycja za tydzień. I nie myślcie, że będzie tak słodko i kolorowo, to będzie strzyżenie i kąpanie.
O, proszę bardzo. Jak to się robi, proszę
Państwa. Na czasie.
Bardzo nie
serdecznie.
Będzie za słodko.
Chociaż ja cały czas mam w głowie pani słowa z jakiejś audycji, pani Agnieszka, że zamiast jakichś perfumów kupowanych w drogeriach i innych tam takich, że lepiej, żeby pies się, za przeproszeniem, w łajnie końskim wypadł.
Będzie szczęśliwszy na pewno.
Będzie szczęśliwszy i tego się trzymajmy.
No. A za tydzień powiem prawdę i o jednym, i o drugim, bo trzeba dbać o zwierzęta.
Oczywiście.
Na pewno trzeba. Majeczkę też dbałam, mimo że była biała, nie była często kąpana i wszystko państwu za tydzień wytłumaczę.
Dziękujemy bardzo serdecznie, pani doktor, że znalazła
dziękuję
pani
również.
Dla nas czas.
Bardzo, ja bardzo dziękuję. Naprawdę.
Ja również dziękuję, było bardzo
lekarz
miło.
Weterynarii Marta Boruczkowska, Trójmiejska Klinika Weterynarii w Gdańsku i oczywiście Agnieszka Kępka, sędzia, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka Magda Szpiner. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
Do usłyszenia.
Za tydzień.
Dziękuję.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Howard.